10 minut po godzinie 9, Tomasz Olszewski, dzień dobry oficjalnie, wraz ze mną komentatorzy w kolejności alfabetycznej, Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Puternicka, blogerka, dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Michał Stąporek, portal Dwimiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja właśnie korzystałem z informacji, którą Magda podała, że w Sierakowicach sypie śnieg. Wykorzystałem ten czas, żeby wysłać szybkiego SMS-a do naszego kolegi, czy przypadkiem nie zrobił zdjęć w Sierakowicach śniegu. No to jest może nie tyle, jest to dziwne, bo jeszcze wczoraj było ciepło, ale chciałem państwu przypomnieć w tym czasie wielkanocnym, że dokładnie 4 lata temu lepiliśmy bałwanki w kształcie zajączka. Były takie wielkanoc. Pamiętam, jechałem Wielki Piątek gdzieś, czy Wielką Sobotę gdzieś po Gdańsku i w Oliwi na wysokości przed pętlą tramwajową widziałem właśnie i robiłem zdjęcia bałwanka w kształcie zajączka.
Sami
to taka dygresja a propos pogody, która nadchodzi, proszę państwa, zamykajcie drzwi, zamykajcie okna, idzie zamierz. Wielkanocna zamieć śnieżna.
A polskie porzekadło, kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
Ale akurat wtedy chyba, Maćku, Wielkanoc była w marcu.
Już wcześniej, tak. Była już wcześniej, rzeczywiście. Ale rzeczywiście
albo na początku kwietnia, ale to nie tylko u nas, bo...
Łatwiej się lepić wtedy.
Przełom kwietnia,
marcu. Kuzynka z Chicago również opowiadała, spod Chicago opowiadała o tym, że jednego dnia był śnieg, potem była ogromna wichura, następnego dnia 22 stopnie i tak mają już od pewnego czasu na okrągło. Czyli nie tylko u nas pogoda pokazuje pazurki.
Ale są dobre wiadomości, że prawdopodobnie już w czerwcu będą ciepłe dni.
I że pełnia...
Czy nam to gwarantujesz, Maszku?
Tak, gwarantuję, to gwarantuję.
Pełnia
to
za nami, ci, którzy nie mogli spać, będą mogli teraz spać.
W razie gdyby co.
Tutaj mamy entuzjastę podejścia do ruchu drogowego w ten sposób, żeby ulice były jednokierunkowe, samochody nie mogły parkować na chodnikach, żeby przywrócić chodniki pieszym, a na odebranym kierowcom jadącym pasie mogli kierowcy niejadący zatrzymywać samochody.
Pytanie, czy jestem entuzjastą, bo rozumiem, Tomku, że do mnie...
No bo tak, bo pamiętam, zwracasz, że kiedyś mówiłeś, że to jest pomysł.
Nie, ja wielokrotnie o tym opowiadałem, to prawda, tutaj w Radiu Gdańsk, ale to nie wynika raczej z mojego entuzjazmu, tylko wydaje mi się, że z realnej oceny możliwości miast, nie tylko polskich, bo ten patent, to rozwiązanie, o którym mówisz, czyli... uczynienie większości ulic w śródmieściach ulicami jednokierunkowymi i poświęcenie tego odzyskanego pasa właśnie na parkowanie, no to jest codzienność dużych miast zachodniej Europy.
Zamiast przejechać 100 metrów, przejeżdżamy 2 kilometry. Ile więcej spalin
prawda,
w tym czasie
prawda,
się
kręci się, rzeczywiście tak się kręci, no ale...
Ile smogu cóż, więcej?
Czasami jest tak, że się otwartych drzwi nie wyważa. Znaczy, jeśli ktoś jakieś pomysły przebadał i opatentował, przez wiele lat praktykował, no to po prostu czasami warto je podkupić. Pewnie chcesz też przejść płynnie do tego, że mieszkańcy ulicy Batorego
przede wszystkim bardzo
nie
się zdenerwowali na tę jednokierunkowość.
Oczywiście. Mieszkańcy kilku ulic w Śródmieściu Gdańska o takich procesach nie słyszałem, ale rozumiem mieszkańców Batorego.
Ja czekam na protest elegantek przeciwko tej pięknej kostce pojawiającej się na chodnikach i na innych deptakach, bo deptaków
byś
nam przybywa.
Czyżbyś myślał o szpilkach, Tomku?
I ja nie, aczkolwiek czasami mam buty, które bardzo cierpią wskutek chodzenia po takich kostkach.
Ja też na ogół nie chodzę na szpilkach jednak, ale rzeczywiście też miewam buty na cienkiej podeszwie. I jakkolwiek estetykę kostki oceniam wysoko, znaczy ona rzeczywiście ładnie
pięknie wygląda na fotografiach.
Natomiast nie jest to bardzo praktyczne rzeczywiście. I współczuję kobietom, które niekoniecznie chodzą na szpilkach, ale na przykład mają jakieś balerinki na takich cienkich podeszwach.
Masz rację,
jest to bardzo niekomfortowe.
Zażartowałam. Niemniej jednak, no, to wszystko chyba jednak zależy od tego, jak tą kostkę się ułoży i z jakiej kostki one są po prostu nierówne. Czyli jak gdyby mają przypominać te dawne czasy, no ale niestety, mogłyby przypominać i dawne czasy i być po prostu równiejsze.
Dokładnie, zwłaszcza, że ludzie, którzy zajmują się tym w jakiejś mierze zawodowo, architekci, przestrzenni, urbaniści, znają takie sposoby, żeby połączyć estetykę kostki z wygodnym ciągiem dla pieszych,
tak.
Z płyt, na przykład choćby kamiennych, granitowych, marmurowych. Marmurowe oczywiście są bardzo drogie, ale można to zrobić tak, że właśnie połączyć estetykę z praktyką. To
ja
jest,
myślę, że
jest
To jest chyba, wiesz co, to jest chyba jednak też trochę kwestia tego, jakiego materiału, jakiej kostki używasz. dlatego że jeśli ona jest, że tak powiem, niepodszlifowana i nie
no
ma...
No właśnie, bo kiedyś to była taka bazaltowa, która była dość gładziuteńka.
I właśnie to jest kwestia doboru i kwestia wykonania.
Także
mamy dwa elementy, które rzutują na to potem, jak nam się wygodnie chodzi.
I jeździ, bo na przykład tam, gdzie się jeździ, gdzie się zahamuje na takiej bardzo porowatej, nierównej kostce, no to taka oponka, prawda, w takim starciu zatrzyma... No nie wiem, teraz wszyscy mają ABS, ale ja nie mam. Okazało się na badaniu.
Odkryłeś właśnie, że nie masz.
Ale to ja się zgadzam z Michałem.
I zaczynasz rozmyślać, czy aby nie... Czy
omijam kostkę.
Wrócę do tego wątku ulic jednokierunkowych i tu się zgadzam, to rzeczywiście powinniśmy iść tak jak świat. No, i ci z Państwa, którzy jeżdżą po świecie, poruszają się samochodami po innych miastach za granicą, wiedzą, że w większości tych miast tam jest ruch jednokierunkowy. I nawet na planach miast, jeżeli weźmie się plan miasta,
są strzałki, prawda?
Że ktoś, kto weźmie, ma plan miasta, widzi, że w tą drogę jedzie samochód, zawsze korzysta jeszcze z formy tradycyjnej, czyli papierowej planu miasta czy mapy, widzi, że tam jest droga jednokierunkowa i to się sprawdza. Akurat tak się składa, że Gdańsk jako miasto, jeśli chodzi o układy komunikacyjne, zawsze chce wyprzedzać. Ja przypomnę Państwu, że takie jednokierunkowe ulice nie tylko usprawnią parkowanie, ale mają też usprawnić ruch. I dokładnie z 15 lat temu mówiono w Gdańsku, że podstawą są drogi. I to jest jeden, tak mi się wydaje, i że będzie dobrze zrobiony, jeden z elementów usprawniania ruchu. Z tym, że oczywiście rozumiem mieszkańców Batorego. Tak sobie pomyślałem, jeżeli mieszkałbym na Batorego i bym zjeżdżał na przykład z pracy, czy wracał od strony Moreny, to muszę objechać cały Wrzeszcz,
żeby wjechać
do swojego, pod swój dom, prawda? Czyli muszę, no Państwo wiecie, jak rzecz wygląda, jest to bardzo skomplikowane i czasochłonne. A jeszcze jak są korki, no to zabiera dużo czasu. Nie można na przykład skręcić, jadąc Jaśkową Doliną, w ulicę Partyzantów w lewo wcześniej, aby wjechać w Batorego, bo to by pewnie rozwiązało problem. I tworząc ulice jednokierunkowe, trzeba też, tak myślę, robić symulacje, jak to wpłynie na życie mieszkańców.
Króciutką przerwę musimy zrobić i po niej powrócimy do symulacji. Tomasz Olszewski, Małgorzata Putelnicka, Maciej Kosycarz, Michał Stomporek i Mieczysław Abramowicz, któremu brutalnie przerwałem.
A ja chciałem tylko dodać dwa słowa do tego, o czym Maciej mówił głównie. Mianowicie o tym, że przy wprowadzeniu jednokierunkowych ulic w dzielnicach, no, siłą rzeczy mieszkańcy tych dzielnic mają czy kłopoty. No, wydłuża się czasami ich droga do domu. Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, że z czasem się przyzwyczają do tej nowej drogi, jaką sobie wybiorą. Ja obserwuję moich sąsiadów na takiej malutkiej uliczce, która krzyżuje się z ulicą Abrahama, ulica Paneckiego, na której wprowadzono jeden kierunek ruchu już jakiś czas temu, może ze 2 lata nawet. I to z pozoru to bardzo komplikuje życie mieszkańcom tej ulicy, znaczy dojazd, ale z drugiej strony oni mają no, miejsca do parkowania idealne tam. Z trzeciej też strony zmniejszył się tam ruch, że tak powiem, tranzytowy. Mimo, że to jest taka uliczka boczna, to często wybierało się ją po to, żeby skrócić sobie przejazd na przykład do ulicy Polanki. Ja generalnie jestem za ulicami jednokierunkowymi, nie tylko w centrach miast, ale właśnie tak jak mówię, na obrzeżach, bo ta ulica Paneckiego nie jest w centrum dużej ulicy. Dzielnicy, to oczywiście w jakiś sposób może skomplikować życie, ale z drugiej strony plusów chyba jest więcej niż minusów.
To znaczy ja myślę, że w sumie pewnie tak, ale oczekiwałabym tłumaczenia nie tylko tego, że coś tam usprawni ruch, że coś da więcej miejsc parkingowych, tylko jakiś taki skonsolidowany raport o tym, jak to wpływa na ruch, na środowisko, bo oczywiście będą wydłużenia dróg i większe dojazdy i gdzieś tam się coś zmieni. Więc jeśli myślimy o przyszłości i myślimy o tym, żeby to dobrze zaprojektować, to zróbmy to z głową, czyli rozpatrując wszystkie elementy. A wracając do ulicy Batorego i do tej zmiany, która od soboty ma tutaj, czy już działa, tak?
Działa. Pewnie, działa, ja już tam jeździłem.
Tam jest jedna przedziwna sprawa, mianowicie tak naprawdę decyzję o tym nie podjął ZDZ, tylko podjęła, w sumie upoważniła do tego
Rada Dzielnicy.
Uchwała Rady Dzielnicy. I 8 osób głosowało za, 7 było przeciw, tam doszło nawet do ostrych starć, które pewnie ze stenogramu nie wynikają, ale wynika z tego, że w proteście ktoś tam opuszczał salę. Ja z tego, co czytałam z
mieszkańcy z Batorego, patrzcie, tak, kto zagłosował wam wbrew.
No mniej więcej na tym to polega. Chwileczkę, no to jak to? Rada dzielnicy, a tu 350 podpisów przeciwko, więc jeśli Rada Dzielnicy...
Ale aż 8 za.
Aż 8 za. I no, gdzieś tam pewnie ta komunikacja też nie była zbyt dobra. Natomiast jest jakiś tam cień nadziei dla tych, którzy protestowali, ponieważ to pani radna z Gdańska, pani Ludzińska zaoferowała się, że będzie negocjować i ma wstępne obietnice ZDZ-u, że oni to rozważą. Natomiast ja chciałabym, żeby to właśnie był taki plan, który by łączył i oczekiwania mieszkańców, i miejsca parkingowe, i ochronę nas przed smogiem i przed nadmiernym wydłużaniem wskutek, no gdzieś tam powiem, odcinkowych zmian tego ruchu, i żeby ten smog był też elementem, który będzie się brał na uwagę przy podejmowaniu decyzji. Głównym zarzutem mieszkańców Batorego jest to, że to jest wynik potrzeb samochodów parkujących przed budynkiem Zieleni Miejskiej. Pytanie, czy tak jest. No, ci ludzie też muszą gdzieś parkować, więc no, jeżeli jeżdżą do pracy i dojeżdżają tam samochodem, tak jak my wszyscy zresztą, oczekujemy tego samego w innych miejscach. Więc,
miasto
więc
pewnie... masa maszyna.
Tak, no. Natomiast jeszcze jedno, że nie wiem, czy państwo pamiętacie o tym, że kiedyś dość często można było znaleźć znaki wskazujące na to, że parkowanie jest możliwe na chodniku. Prawda? Że
zakaz zatrzymywania i postoju, napisana tabliczka u dołu, nie dotyczy
chodnika. I teraz słuchajcie, myśmy się do tego przyzwyczaili. Odzwyczajenie się od tego przez malowanie linii, jeszcze co innego wysepka, ale malowanie linii, gdzie w świadomości bardzo wielu kierowców tkwi ta możliwość parkowania na chodniku, która przekłada się na to, że wszędzie się na tym chodniku usiłuje, nawet tam, gdzie nie było to dozwolone wcześniej, bo jakoś uznano, że to jest po prostu norma, tak? Ktoś zrobił kiedyś błąd, za który dzisiaj płacimy naszym oburzeniem, no.
Jeszcze a propos bruku, tutaj ktoś z państwa, nie tylko panie na szpilkach i panowie na cienkich podeszwach, bruk i współczesne wózki dziecięce z małymi kółkami to nie najlepsza kombinacja.
No, to prawda. Ja mieszkam w dzielnicy, gdzie bruk dominuje właściwie. Jest to nowa dzielnica, ale tak jest właśnie, tak jest wykańczana, że tak powiem, nawierzchnię ulic.
Vintage.
A że mam 2-letniego synka, więc też korzystam z wózka i rzeczywiście to jest dobry sposób na to, żeby on bądź zasnął, bądź się wybudził, bo to takie jednostajne trzęsienie. Takie możliwości, rzeczywiście.
Boże drogi, twój syn ma już 2 lata.
Za
on
miesiąc.
Się urodził przecież wczoraj.
Bo przecież wczoraj.
No właśnie.
A przekażę pozdrowienie.
Ja pamiętam, jak szedłeś na urlop.
Dobrze, prawda.
Zdążyłem wrócić.
Ktoś z naszych słuchaczy wiele gorzkich słów w jednym SMS-ie pomieścił. Architekci przestrzeni i urbaniści w Gdańsku, niech pan nie żartuje. Gołym okiem widać, że w tym mieście nikt ich nigdy o zdanie nie pyta. Wydaje mi się, że to jest opinia trochę przesadzona. Nie wiem, jak państwa zdanie.
To znaczy jest to przesadzone, ale niestety w tym gorzkim SMS jest sporo prawdy, bo z tym ładem architektonicznym w Gdańsku różnie bywa. I tu
ale czy poza Gdańskiem bywa lepiej? Bo mam wrażenie, że w Polsce generalnie z ładem architektonicznym różnie bywa.
Są bardzo różne przykłady. Są miasta, gdzie to jest lepiej robione, są miasta, gdzie to jest gorzej robione, więc jakby też nie wolno generalizować. No, jakby...
No ale
lepiej jest, wokół lepszemu.
Jest też w Gdańsku są miejsca, gdzie, tak, które są lepiej robione i które są robione gorzej. Ja znowu po raz nie wiem, który przykład mojej małej ulicy w Oliwie Dam, która została zrobiona znakomicie. I nawierzchnia jezdni, i chodniki, i
jak
dojazdy.
Jak się sprawdzi, przy ulicy mieszka Abramowicz, to można zrobić porządnie.
Inna rzecz, że nas pytano o zdanie. I myśmy mieli dużo do powiedzenia.
Dogadaliście się?
I się dogadaliśmy i niektóre fragmenty dojazdy do domów czy tam miejsca.
A może urzędnicy myśleli, że tam mieszka nie Abramowicz, ale Adamowicz.
Albo może myśleli, że mieszka Abramowicz, ale ten od klubu piłkarskiego. I trzeba się postarać tym razem. To musimy zrobić krótką przerwę, żeby postarać się umożliwić skrótowi wiadomości pojawienie się o czasie, czyli o 9:30.
Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tomasz Olszewski, witamy po krótkiej przerwie. Małgorzata Puternicka, Michał Stomporek, Maciej Kosycarz, Mieczysław Abramowicz i nasi słuchacze. I najpierw w uzupełnieniu tego wątku w naszej rozmowie parę SMS-ów. Proponuję zerknąć na Rumie, gdzie mali deweloperzy burzą i budują kamienice, naginając przepisy, aby wystawić jak największe budynki. Nikt nie zapyta sąsiadów, bo niby wszystko zgodnie z prawem. Dobrze, że w urzędzie w końcu osoba odpowiedzialna za to pozwolenie została zwolniona. Czyli Rumia tu się kłania. Problem jest taki, że miasta, urbaniści od prywatnych inwestorów nie egzekwują odpowiedniej ilości miejsc dla rezydentów inwestycji oraz gości. Stąd mamy piękne biurowce w centrum, ale pracownicy, goście parkują gdzie popadnie. Miejsca parkingowe też są wartością, o czym miasto zapomina, kosztem mieszkańców. Pani Ania pisze, może to taka metoda, że jak każdy zobaczy jakąś małą, odnowioną część, to będzie mu świtało, że jednak coś jest robione, bo coś widział i niby coś robią, a naprawdę mało co. No ale jak mówi przysłowie, nie od razu Kraków zbudowano. Pamiętam ulicę na Prenzlauer Bergu.
W mieście Berlin.
W mieście Berlin, Danziger Strasse, nomen omen, przy której postanowiono, i to wyglądało wspaniale, kiedy siedziało się na, że tak powiem, przy stoliku kawiarnianym, cała ulica wyglądała przepięknie. Otóż po długiej dyskusji z mieszkańcami odnowiono fasadę co trzeciej kamienicy. Dokładnie, co trzeciej, drogą losowania, o ile pamiętam, tak mi przynajmniej tłumaczył napotkany tam znany profesor socjologii. I co dawało w perspektywie widok po prostu przepięknie odnowionych kamienic. No jak się szło bliżej, to było widać, że dwie trzecie są jeszcze nie, ale to nie było takie założenie, że to już na zawsze, tylko że po prostu na początek odnowiono co trzecią.
A bo nie stać na wszystkie, sukcesywnie decydujemy się tak, żeby coś tam zrobić i poprawić wizualnie.
Efekt był naprawdę satysfakcjonujący wizualnie. Nie wiem, czy dwie trzecie mieszkańców mieszkały w tych nieodnowionych kamienicach.
No pewnie byli.
Jeżeli im obiecano, że ich kamienice będą.
No więc właśnie.
Z drugiej strony, na przykład w Sopocie nikt nikomu nie obiecuje, tylko wspólnota się skrzykuje, bierze kredyt i
odnawia
elewację.
Tak samo jest w Gdańsku.
No chociażby na naszej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego bardzo ładnie to widać, jak po kolei zbierają i...
To prawda.
Cała ta nasza okolica radia powoli zaczyna odzyskiwać dawny blask. Niektóre te kamienice, które piękna architektura, ale stan katastrofalny, widać, że powolutku to jakoś zaczyna być przywracane do...
No na De Gaulle, coraz więcej kamienic jest odnowionych,
na szczęście, no jednak się bogacimy i wspólnoty mają pieniądze, które mogą zainwestować w odnowienie elewacji, też w termomodernizację. I jakby na szczęście to jest tak, że jakkolwiek tych remontów wciąż nie jest bardzo, bardzo dużo, to jednak kamienica wyremontowana 5 lat temu wciąż wygląda ładnie.
Oczywiście, że tak. Ale wracając słuchaj, do tych kwestii, bogacimy się i mamy pieniądze na to, żeby... Oczywiście, że część trochę prawdy w tym jest, jak natomiast myślę, że jednak to jest kwestia zawiadywania funduszem remontowym.
Oczywiście,
od dawna.
Ale też musi się zebrać pewna pula, prawda? Bo płacimy co miesiąc na ten fundusz remontowy.
Wtedy po prostu one były używane, że tak powiem, totalnie na dzielnicę, na miasto, natomiast nie były przypisane do własności, do budynku.
No, ale nie mówimy o teraz, o teraźniejszości mówimy.
A teraz? Nie w kontrze, tylko że w uzupełnieniu jak gdyby do tego, skąd te pieniądze się biorą, że one są rzeczywiście przypisane do miejsca, w którym mieszkamy.
Poza tym chyba ważna jest sama idea wspólnot mieszkaniowych. Do tej pory no, to była taka wolna amerykanka. Kto chciał, miał takie fanaberie, to sobie odnowił dom i w gruncie rzeczy wszystkie domy wyglądały tak samo, czyli obskurnie, szczególnie w tych, mówiąc o Gdańsku, szczególnie w tych dzielnicach, które nie zostały zburzone w czasie II wojny światowej, bo to jest też ważne, że na II wojnie światowej dobrze wyszły dzielnice zburzone.
To niestety jest paradoks, ale tak rzeczywiście
jest. To jest paradoks, ale rzeczywiście, i zresztą w innych miastach to samo. Weźmy Starówkę Warszawską na przykład, która dzięki temu, że została zburzona, to stoi. Oczywiście jest to paradoks, to jest taki dość brutalny, ale tak jest. Wracając do wspólnot, według mnie jest to znakomita idea i sprawdzająca się, co widać nie tylko po fasadach budynków odnawianych, remontowanych, ale również kiedy się wejdzie do środka, kiedy się dawniej wchodziło do kamienicy z klatką schodową, otwartą dla wszystkich, którzy chcieli.
Pachniało,
w związku z tym pachniało raczej nieładnie, wyglądało
ale
to
ale wizualnie okropnie. Również to wyglądało.
A w tej chwili jest to zupełnie inaczej. Bardzo się cieszę, że te wspólnoty mieszkaniowe tak się dobrze przyjęły.
Ty byłeś na Batorego?
Tak,
Pan Jacek ma pytanie. Dzień dobry, a w którą stronę ulica Batorego jest jednokierunkowa? Bo jeśli od Jaśkowej Doliny do Podleśnej, to dobrze. Bo w przeciwnym kierunku można w miarę szybko dojechać ulicą Partyzantów, ale jeżeli w przeciwnym, to źle. Bo jak wspominał pan redaktor, trzeba będzie przejechać pół Wrzeszcza z jednego końca Batorego na drugi. Poza tym pracownicy Zieleni, jako przedstawiciele miasta, mogą dać przykład jeździć środkami komunikacji miejskiej, a nie parkować na sąsiednich uliczkach. Uśmiechniętego dnia, pan Jacek.
Ten argument padał rzeczywiście w dyskusji na ten temat. Że tak, ktoś tu podniósł, że ta zmiana jest może nieinspirowana, ale tak ochoczo poparta właśnie przez ZDZ ze względu na to, że by jego pracownicy mieli gdzie parkować. No i cóż, coś chyba w tym jest.
No ale dlaczego ale pracownicy ZDZ-ów mają być traktowani inaczej oczekiwania?
Nie, mają być traktowani inaczej, oczywiście, że nie, ale to dam przykład z naszego ogródka, znaczy mojej firmy. Moja firma mieści się w Śródmieściu Gdańska w biurowcu Zieleniak. Jest nas w firmie około 100 osób i z tego co wiem, mamy 6 albo 7 miejsc parkingowych dla nas. I to jest niestety naturalne, no, że jak się mieszka w Śródmieściu, przepraszam, jak się pracuje w Śródmieściu czy w centrach miast, to nie ma tak, że każdy pracownik dostaje miejsce parkingowe.
Ja nie bronię absolutnie w tej chwili ZDZ-ów, którzy tam oczekują, powiedzmy sobie, miejsc parkingowych, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o zasady. Że z jednej strony, że tak powiem...
Nie, ani gorzej, ani lepiej.
No więc właśnie, o to chodzi, że ani gorzej, ani lepiej, tak samo. Natomiast po prostu myśleć kompleksowo, a nie tylko wycinkowo. I to jest ten element, o który ja bardzo proszę.
Kompleksowo. Ja bym teraz proponował wycieczkę na skwer Kościuszki w Gdyni. Bo tam są dwie sprawy. Myślę, że jedna jest bardzo bulwersująca bardzo wiele osób i środowisk, a druga może nie bulwersująca, chociaż stan dotychczasowych punktów gastronomicznych no, był taki dyskusyjny, mówiąc delikatnie, biorąc pod uwagę tak reprezentacyjny fragment miasta z morza i marzeń. Ale od tego pomnika, który ciągle nie ma jakoś szansy albo szczęścia powstać. Co się dzieje z pomnikiem marynarza polskiego, jak to się mówi, czy też tych, którzy nie wrócili z morza, bo to bardzo różnie czasami bywa nazywane. No chodzi o uczczenie...
Polski morskiej chyba.
Polski
teraz,
morskiej.
Teraz jest nowa nazwa.
Tak. No cóż, tak na mnie patrzycie. Sprawa jest taka, że rzeczywiście od wielu lat jest idea upamiętnienia, że tam istnieje płyta poświęcona polskim marynarzom, która jakby upamiętnia ich losy, którzy nie wrócili z morza, którzy służyli Polsce na morzu.
Też
ta płyta jest, okej. Z tym, że ona nie jest zbyt spektakularna i ktoś dosyć chyba rozsądnie uznał, że w tak morskim mieście jak Gdynia ludzie morza powinni zostać uczczeni w nieco bardziej widowiskowy sposób i chyba słusznie. Że tam powinien stanąć jakiś pomnik, który będzie przykuwał wzrok, a ta płyta, no nie oszukujmy się, jeśli ktoś o istnieniu nie wie, to raczej na nią nie wpadnie na
to
nią.
To była podstawka pod coś.
Podstawka pod coś, tak. Rzeczywiście.
To wiele lat funkcjonowało.
Z tym, że jakby
podstawka, przepraszam, że wejdę w wątek historyczny. W tym miejscu był pomnik tak zwanej Katiuszy albo Nataszy. Nie pamiętam jak to...
To wcześniej, na początku.
Na początku,
żołnierki,
tak, która obecnie stoi na cmentarzu i jest przeniesiona na cmentarz.
Natasza chyba, tak.
Natasza.
No i następcą Nataszy miała być nie płyta, tylko właśnie bardziej widowiskowy pomnik. Problem jest taki, że odbyło się już kilka konkursów takich rzeźbiarsko-architektonicznych i dotąd nie wyłoniono takiej propozycji, która by wszystkich zadowoliła. Ten ostatni, najnowszy właściwie konkurs rozstrzygnięty kilka tygodni temu wzbudził duże kontrowersje i zdaje się, że nawet wzbudził te kontrowersje u organizatorów konkursu, bo rzeczywiście zwykle miasta się chwalą rozstrzygnięciem takich konkursów, a Gdynia niespecjalnie się chwaliła. Informacje o werdykcie jury sądu konkursowego zamieściła na swojej stronie wyłącznie internetowej, no nie wysłała do mediów informacji. Obejrzeliśmy te projekty i trochę się nie dziwimy, że Gdynia się nie chwaliła, bo nie były szczególnie udane. Wydaje mi się, że ten zwycięski, zwłaszcza Nie wiem, czy państwo go widzieliście, ale
oka nie cieszy.
Jakby złośliwcy twierdzą, że przypomina skatepark, bo oprócz tam takiego wysokiego elementu, chyba krzyża, jakieś chyba bandery narodowe, wydaje mi się, są
barwy
takie...
Barwy narodowe.
Są barwy narodowe, okej. Okay. Natomiast takie elementy, nie wiem, czy ozdobne, które być może miały imitować fale, to właśnie bardziej wyglądają jak tor przeszkód dla rolkarzy, bądź dla skejtowców.
Oka nie cieszy.
No, nie cieszy. Nie cieszy. Urzędnicy chyba sami wiedzą o tym, że oka nie cieszy, bo jako główny argument za wyborem tego projektu podnoszą to, że on był jedyny jakby racjonalnie przygotowany od strony kosztowej, że jego rzeczywiście można tam za ten 1 000 000 złotych wyszykować, a pozostałe były zbyt wyszukane, wyrafinowane, wymagające zbyt dużych nakładów i dlatego przegrały. No pytanie, czy Gdynia naprawdę chce po prostu mieć pomnik niedrogi i żeby mieć spokój z tym pomnikiem, bo to chyba nie jest dobre rozwiązanie.
Ja zawsze mówię, że jesteśmy zbyt jeszcze biedni na to, żeby tak tanio, że tak powiem, sobie coś robić i potem myśleć nad zmianą, więc chyba lepiej pomyśleć nawet, żeby to kosztowało ciut więcej. Może niekoniecznie dużo,
budziło
prawda?
Takiego,
ale nie budziło takiego, no, takiej kontrowersji po prostu, bo to nie jest pomnik, który cieszy oko. To powinno być coś, co cieszy ludzi.
A mnie właśnie cieszy oko. Ja słuchaj, tak, moje oko cieszy. Ja się spojrzałem na ten projekt. Pierwsza reakcja moja dokładnie była taka, jak właśnie mówiła Małgosi i Michale, że ojejku, co to jest w ogóle, jakiś ekstrawagancja.
Może nie aż tak, ale nie cieszy.
I tak się im więcej, od wczoraj przyglądam się temu pomnikowi, no oczywiście na wizualizacji, tym bardziej mi się podoba.
Prawie ponieważ jak jest puchatkiem, inny, prawda? Im bardziej zaglądał, tym bardziej puchatka nie było.
Niezaprzeczalnie, jest inny i jest bardziej wychodzi w przyszłość. I na pewno bardziej zwraca uwagę i bardziej utkwi w pamięci.
Ale
jak to będzie wykonane...
Maśku, ale bardziej niż co?
Do czego? Niż klasyczny pomnik, bo był taki pomnik, który nie wiem, nie pamiętam, przepraszam bardzo.
Z falą taką?
Ale co to jest, Maćku, klasyczny pomnik?
No właśnie chciałem do tego, o tym mówię. No. Czyli kamień i w tym kamieniu jakaś kotwica. Kotwica wtopiona w ten kamień, czy wystająca. I ten, ja przepraszam bardzo autora, nie mogę sobie przypomnieć, jest to projekt, który już prawie był skierowany do realizacji, ale odpadł. Zresztą pisze o tym trójmiasto.pl i może sobie przeczytać dokładnie i zobaczyć wizualizację tego pomnika. I mamy zderzenie dwóch wizji. Wizji klasycznej, mówię o tym projekcie sprzed kilku lat, tego kamienia z kotwicą, i wizji w miarę nowoczesnej, jakby nawet ekstrawaganckiej. Im bardziej, jeżeli Gdynia chce być inna, jeżeli chcemy, żeby ten pomnik zwracał na siebie uwagę, był, powiedzmy, dodatkową atrakcją, nie tylko symbolem miejsca pamięci. Jest to pomnik nie marynarzy, ale pomnik też jest ważny.
Polski morskiej, tak.
Polski morskiej, czyli to nie jest pomnik poświęcony pamięci marynarzy w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko jest to jakaś pewna symbolika. Także jeżeli państwo, może też zachęcam, im więcej się spojrzycie, pomyślcie sobie, że ktoś przyjedzie do Gdyni i powie, okej, chodźcie na skwer Kościuszki, tam jest taki bardzo ciekawy pomnik. Zupełnie inaczej zabrzmi i taki ciekawy, interesujący pomnik będzie większym magnesem i wizytówką Gdyni niż zwykły kamień. Jeżeli miałby to pomnik upamiętniający pamięć marynarzy w nazwie, tu bym się zawahał z poparciem tego projektu. Raczej bym się swoją uwagę kierował do tego pomnika sprzed kilku lat, tego kamienia z kotwicą. No i także zachęcam państwa do przyglądania się pomnikowi.
No ja się zacząłem mu przyglądać tak wnikliwie i bardzo powiem szczerze, no jednak skatepark.
No nie.
No właśnie, skatepark,
taki słup graniczny, no, prawda?
Maćku, tutaj w naszym gronie 4:1.
Słup graniczny, jakby z podziemi się
wybija. Nie, dobrze, Maciek ma prawo do swojej oceny.
Słuchajcie, ale być może Maciek widzi coś, co widział twórca projektu i co może zobaczył.
Zastanawiam się, o której godzinie i którego dnia jest ten... Ta wizualizacja ma dotyczyć, bo...
Chodzi o cień?
Są, tak, ten cień właśnie, z której strony to pada, to słońce, że ten cień tak się układa.
No ale pomnik to pomnik. Jeśli miałby być zrealizowany ten pomnik, na którego wizualizację w tej chwili patrzę...
To jest instalacja.
...z pewnym niepokojem... I jemu by miały towarzyszyć te budy okropne, które tam wszędzie naokoło są, a zdaje się o tym też Tomku
teraz nowe rozmawiać. Będą takie modułowe, takie pawilony, takie.
To gdyby tak się stało, to jedno z najfajniejszych miejsc w Gdyni byłoby jednym z najokropniejszych miejsc w tym mieście. Pomysł by... Z jednej strony, powiem tak, z jednej strony ja zawsze się niepokoję, jeśli są próby takiej uniformizacji tej tak zwanej małej architektury, że jeśli tutaj przez dziesięciolecia stały jakieś budki, to teraz zrobimy budki, ale wszystkie będą identyczne.
Czyli jak stempelek.
Jak stempelek, tak, dokładnie tak samo, takie klocki, identyczne klocki będziemy stawiać. Z jednej strony mnie to niepokoi, ale z drugiej strony to jest bardzo dobre uporządkowanie przestrzeni publicznej, szczególnie w takich miejscach jak Skwer Kościuszki czy inne ważne miejsca w innych miastach, które takiego uporządkowania wymagają. My, to już mówiliśmy dzisiaj nawet raz padały te słowa, że jest straszny bałagan w przestrzeni publicznej w Polsce. Któryś raz chyba z kolei tu przypomnę takie zdarzenie, jakie mieliśmy z Maciejem Kosycarzem, kiedy wracaliśmy z Danii do właśnie takiej uporządkowanej, gdzie nie ma wielkich plakatów reklamowych. Reklamy są niewielkie, stonowane, w zasadzie ukryte. I nagle wyjechaliśmy z promu już tutaj w Gdańsku i co zobaczyliśmy? Nic nie zobaczyliśmy, bo cały świat był zasłonięty reklamami. Od szasa do lasa. Nie ma tego porządku. To samo zaczyna się dziać wzdłuż autostrad naszych. Nie mówię o drogach szybkiego ruchu, gdzie cały krajobraz jest zasłonięty jakimiś okropnymi przepraszam, planszami. Jeśli przestrzeń...
Albo tabliczkami informacyjnymi.
Dokładnie. Każdy stawia sobie jak chce. Nie ma żadnego porządku.
Przewodnicy to bardzo już widać. Mówimy, czyli cała ta część... przepraszam, że wchodzę słowo, ale to akurat jest temat, który też mnie bardzo interesuje i denerwuje. Tych reklam z obwodnicy gdańskiej, trójmiejskiej, przepraszam, przybywa. Są momenty, że po prostu reklamodawcy działają wbrew sobie, bo nie jesteś w stanie jadąc 100 km na godzinę skupić się na jakiejś reklamie.
Na obwodnicy głównie się stoi po kolizjach. Przecież tak masz dużo czasu na czytanie reklam. Przecież nie ma zjawy z kolizji.
To tylko tyle chciałem powiedzieć.
Ale ja tutaj się przyglądam cały czas temu poprzedniemu pomnikowi, który, tak powiem, w 2011 roku wygrał tej fali i powiem szczerze, mi się on wydaje dość udanym projektem pomnika. No zresztą wtedy wygrał konkurs, tylko zmieniła się koncepcja, że tak powiem.
Bogiem a prawdą, to problemem tak naprawdę chyba był brak pieniędzy, po prostu ten pomnik autorstwa...
Ja już odpowiem.
Jana Kuracińskiego.
Tak, pana Jana Kuracińskiego z 2011 roku. Jego budowa wymagałaby większych środków znacznie. I chyba to jest jedyny powód.
Czy określono ile?
Wydaje mi się, że nie.
Więc właśnie nie. Wróćmy do tego. Czy chcemy mieć coś tanio i tak, żeby nie cieszyło oko?
Z powodu braku pieniędzy, taki oficjalny powód.
Musicie się zmobilizować.
Ale u mnie w moim wypadku byłoby tanio i moje oko by też się cieszyło. Ale nie z Gdanianinem.
Wiesz co, naprawdę...
Ale słuchajcie, można o koncepcji tego pomnika...
Jest wokół patrzącego.
Dobrze, okej, ale można dyskutować o koncepcji pomnika, o idei. Można to zmodyfikować, to nie musi być w 100% takim, że autor ma prawo, może się dogadać, jeżeli będzie mu zależało na realizacji tej koncepcji, żeby ewentualnie jakieś tam wprowadzić.
Są jeszcze, patrz, Mieczysławie, takie bardzo ciekawe, widzisz, takie elementy, nie wiem, czy to do zabawy, czy do siedzenia, takie klocki, takie pufy jakby betonowe, czy też z innego materiału, nie wiem, po to, żeby usiąść w cieniu pomnika, w cieniu Polski Morskiej, usiąść się od słońca, osłonić.
Ale jeżeli nie byłoby tych kamiennych pów, to byśmy narzekali, patrz, nie ma żadnych ławeczek wokół pomnika, nawet usiąść nie można.
To jest straszny miszmasz, bo mi to przywodzi na myśl połączenie skateparku, te elementy, które chyba są
falami. I reklamę programu pierwszego, tylko nie wiem, czy radiowego, czy telewizyjnego, bo taka jedynka czerwona. Czarno,
ten biało-czerwony w barwach naszych narodowych Polski, to wygląda jak taki właśnie drogowskaz, mówi tutaj na skrzyżne 2 godziny, a na halę taką,
półtorej. Jestem ciekaw, jak to by było widać, brakuje mi tutaj wizualizacji z poziomu oczu. Przeciętnego wzrostu człowieka.
Słuchajcie, a widzieliście, pamiętacie, jak wygląda pomnik pocztowców? Obrońców poczty.
Ten taki wyrastający jakby z bruku.
To też taki element, tak. Takiej fali jakby troszeczkę.
Jest też na początku burtyko krzyżykowy.
Z puszek po konserwach.
Dokładnie, ja pamiętam tą dyskusję, bo to był rok 79, patrzcie, to było tyle lat temu, ja pamiętam dyskusję wokół tego pomnika, to co powiedział Mietek. Zarzucano temu pomnikowi, że jest to pomnik właśnie robiony z puszek, po farbach czy po konserwach, już nie wiem, ale wiem, że użyto...
Generalnie puszki.
I wpisał się w kraj. krajobraz, wpisał się w miejsce, wpisał się w Gdańsk.
Maćku, wpisał się oczywiście, co wcale nie znaczy, że jest piękny. Wiele nowych budowli wpisało się w przestrzeń gdańską. Już nie będę
na zasadzie zasiedzenia,
wymieniał
tak.
Teatru Szekspirowskiego, który się wpisał, ale to wcale nie znaczy, że jest to piękna budowla czy piękny pomnik. No niestety. To jest trochę tak jak z tym dojazdem ulicą jednokierunkową do swojego mieszkania. No, musimy się przyzwyczaić. W końcu się przyzwyczajimy do tego. Tak samo przyzwyczajamy się do rzeczy, no niestety, brzydkich. Pomnik pod Pocztą Polską w Gdańsku jest według mnie rzeczą bardzo nieudaną.
To ja zadam takie perwersyjne pytanie. Czy któryś z pomników obecnych w naszej przestrzeni tutaj państwu się podoba?
Trzy krzyże, pomnik poległych styczniowców. To jest symbol tak. Gdańska, absolutny.
Mało tego.
I kojarzony jest, naprawdę.
Wizerunkowo jest znakomity również.
Mnie się zupełnie nieźle odbieram i podoba mi się nowy Heweliusz. Pamiętacie?
A, tak.
Pamiętacie starego?
Na Tuszem Staromiejskim?
Tak.
A ile mamy pomników Heweliusza w Gdańsku?
Ha,
Maćku.
Ja wiem o trzech. Czyli ten, który Mietek wspomniał przy Ratuszu Staromiejskim.
Obok dawnego miejsca zamieszkania.
Tak, ten, który był tam odsłonięty w 70-tych latach, w połowie się, w 84 roku, został przeniesiony na ulicę Wodopój. To jest obok lokalu Winifera na zapleczu hotelu dawnego Heweliusz. I na Przymorzu.
W Parku Regana pewnie jeszcze.
Nie, przy jednym z gimnazjów jest pomnik Heweliusza. Tylko nie pamiętam numeru tego gimnazjum. Kiedyś tam byłem gościem, byłem zaproszony właśnie przez uczniów i wchodzę na teren szkoły, patrzę, pomnik niewielki, pomnik Jana Heweliusza.
A pomnik, który bardzo wielu jako pierwszy chyba widzi, płynąc do Gdańska, od strony morza, że tak bym docierając, czyli pomnik
Westerplatte. To jest pomnik, przepraszam, obrońców Wybrzeża.
Tak.
Taka jest jego pełna nazwa. No oczywiście, to jest jeden z najbardziej widocznych pomników.
To chyba nie ma osoby w Polsce, która by tego pomnika nie kojarzyła.
No, kiedyś... nawet jest pomnik, który kojarzą w wielu miejscach na świecie.
No zwłaszcza, że był na monecie. Pamiętacie państwo, na 10 złotówce dawnej.
Jeszcze, mała dziesiątka.
Tak samo. Nie wiem, czy ten zwyczaj jest, ale wiele lat temu statki handlowe, statki, jakiekolwiek statki przepływające na wysokości pomnika obrońców Wybrzeża na Westerplatte miały obowiązek opuścić banderę do połowy. Nie wiem, jest to, uważam, nie wiem, czy to było, czy jest, ale jeżeli nie jest, ostatnio wpłynąłem jakimś statkiem, właśnie byłem, czy obserwowałem statek, że rzeczywiście żadnego ruchu na pokładzie nie było. Ta bandera powiewała, nikt tej bandery nie opuszczał.
Uważam, statek podwodny,
że oddanie hołdu obrońcom w tym miejscu, obrońcom Wybrzeża przez opuszczenie banderu powinno być kontynuowaną tradycją.
Maciek, zgadzam się w 100%, bo to jest bardzo fajny gest, który równocześnie prolonguje pamięć.
Tak, dokładnie.
To tym wezwaniem, tym apelem być może nas usłyszą, a jak nie, to będziemy ten apel ponawiać. Musimy zakończyć dzisiejsze komentarze, w których udział wzięli Małgorzata Puternicka, blogerka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo
Maciek
panu i państwu.
Kosycarz, agencja KFP. Dzień dobry.
Dziękuję
bardzo. Przepraszam.
Dobranoc.
To przez ten śnieg. Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl. Dziękuję bardzo.
Bardzo miłego dnia.
Mieczysław Abarłowicz.